Rodzina na pierwszym miejscu. Cykl audycji radiowych realizowanych przez Fundację Kustos Media w ramach projektu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Po pierwsze, rodzina. Rozmowa z ekspertem.
Na antenie Radia Rodzina Diecezji Kaliskiej realizujemy projekt Po pierwsze rodzina. Temat, który dzisiaj chcemy podjąć, to jak rozwiązywać konflikt w związku. Udało nam się nawiązać telefoniczne połączenie z ekspertem w tej sprawie. Naszym gościem jest pani Anna Gmurowska, która jest mediatorem. Dzień dobry, szczęść Boże. Witamy na antenie Radia Rodzina.
Dzień dobry, szczęść Boże. Bardzo serdecznie dziękuję za to zaproszenie.
Pani Aniu, to pierwsze pytanie, które chyba chcemy pani postawić w imieniu naszych słuchaczy, ale może bardziej ankietowanych, bo zanim się odezwaliśmy do pani, przeprowadziliśmy sondę uliczną i naszych gości zapytaliśmy o to, jak rozwiązywać konflikt w związku. I oczywiście tam pojawiły się różne odpowiedzi, ale bardzo często pojawiało się takie wskazanie, że jest potrzebna osoba trzecia, która tym małżonkom pomoże dojść do porozumienia, a więc chodzi o mediację. Pani tym się zajmuje. Chcemy zatem na początku zapytać ogólnie, czym w ogóle jest mediacja?
Mediacją zajmuję się już 14 lat. Nie chciałabym tutaj mówić o takiej definicji mediacji, którą określa ustawodawca w zakresie poszczególnych etapów mediacji, ale takim prostym językiem. Mediacja to po prostu rozmowa. I przestrzeń na to, gdzie skonfliktowane osoby, tak zwani oponenci, strony, mogą przy pomocy osoby trzeciej, przy mediatorze, ekspercie od rozwiązywania konfliktów, porozmawiać o tym, co do tej pory nie udało im się rozwiązać, bo być może działają na podstawie utartych schematów, gdzie towarzyszą złe emocje, kłótnie, wypowiadanie sobie pewnych kwestii i oddanie sprawy do sądu to jest tak naprawdę oddanie pod czyjeś rozstrzygnięcie władcze kogoś, kto nie do końca zna tą całą historię tych ludzi. Natomiast właśnie w mediacji poprzez tak zwane stymulowanie przez mediatora do rozmowy i zwentylowanie czasami trudnych emocji jest szansa na to, żeby to strony same rozwiązały ten konflikt, w którym tkwią i który powoduje czasami właśnie najczęściej w małżeństwie rozpad związków.
Tak, to co pani powiedziała jest bardzo ważne. Ja sobie nawet tak zatytułowałem naszą rozmowę, że zamiast budować mur, warto przystąpić do mediacji. No właśnie, są dwie osoby, które są skonfliktowane, jest potrzebna osoba trzecia, czyli mediator, ale chcielibyśmy też zapytać pani Aniu, jakie są zasady mediacji, czym ona się charakteryzuje, bo myślę, że ta postawa tych osób skonfliktowanych w momencie mediacji, ona też jest bardzo ważna.
Tak, najważniejsze jest to, że przede wszystkim mediacja jest dobrowolna. Do mediacji nie można kompletnie zmusić. Jeśli strony chociaż w części chciałyby porozmawiać i próbować naprawić relacje, to jest po prostu na to szansa. Takim pierwszym warunkiem to jest dobrowolność. Nawet gdyby jedna ze skonfliktowanych stron bardzo tego chciała, a druga nie, to mediator nie może tutaj zadziałać. Ta dobrowolność jest potrzebna od obu. Ta dobrowolność jest też na każdym etapie tego postępowania mediacyjnego. Od tej pierwszej woli przystąpienia do mediacji, poprzez wolę, czy będziemy kontynuować spotkania, dalej rozmawiać. W czasie mediacji bardzo często pojawiają się pewne kwestie, które wymagają przeanalizowania, przemyślenia, pewnego czasu, więc też jest to dobrowolność na to, żeby przełożyć kolejne spotkania, umówić się na następne. I ta dobrowolność to jest też do tego, że strony dobrowolnie przystępują do ugody, którą chcą zawrzeć. A ta dobrowolność to jest też, że nawet przed wcześniej ustalonymi warunkami do ugody mogą w każdym momencie odstąpić. I chociaż mediatorowi by się wydawało, że to byłoby najlepsze rozwiązanie, żeby oni podjęli wspólne porozumienie, to jeśli nie ma tej woli z drugiej strony, to po prostu my jako mediatorzy musimy to uszanować. Więc jakby ta najważniejsza zasada to jest dobrowolność. Drugą taką zasadą bardzo istotną to jest bezstronność. Mediator nie opowiada się po żadnej stronie, nie przyznaje racji, nie udziela porad, nie szuka winnego, jest zupełnie bezstronny, nie wchodzi w jedną czy w drugą rolę swojego oponenta, bo wówczas pełniłby rolę jego pełnomocnika, a nam jako mediatorom to zupełnie nie wolno. A więc ta bezstronność mediatora. Strony stoją się wtedy, ci skonfliktowani uczestnicy czują się na tyle bezpiecznie, że widzą, że mediator nie trzyma jednej czy drugiej strony. Bardzo ważną zasadą jest też poufność mediacji. Tak naprawdę na rozprawę sądową, jeżeli ona nie jest wyłączona z jawności, to może wejść każdy i posłuchać o tych konfliktach, które są między nimi. Natomiast tutaj jest poufność. Ta poufność daje też takie bezpieczeństwo uczestnikom tej mediacji, że to, co się dzieje na mediacji, nie wychodzi na zewnątrz. I to jest ta poufność też, że to, co dopiero strony ustalą w ugodzie mediacyjnej, to dopiero ma tak zwane światło dzienne i jest dla nich rozwiązaniem. No i też taka ważna zasada, neutralność, co oznacza, że mediator nie podsuwa gotowych rozwiązań, a poprzez techniki mediacyjne, poprzez różnego rodzaju formy zachęcania albo pobudzania do refleksji, nastawia zupełnie inny tok myślenia, bo to jest proces. Proces myślowy, proces psychologiczny, proces zmiany. No i jest jeszcze ważna zasada akceptacji, to znaczy się, że uczestnicy tej mediacji akceptują miejsce, w którym się spotykają, czas, który jest wspólnie ustalony między nimi a mediatorem, osoba mediatora, więc coś, czego po prostu nie ma na rozprawie sądowej. No nie ma, no bo nie mogą strony zaakceptować czy wyboru sędziego, czy wyboru miejsca, kiedy się odbywa rozprawa, czy czasu. Muszą się dostosować do wezwań sądu. Tutaj to jest bardzo elastyczne i mediator ustala to wspólnie ze skonfliktowanymi osobami, które do tej mediacji przystępują.
Bardzo dziękujemy za te ważne wskazówki. Ja przypomnę naszym słuchaczom, jakie to były zasady mediacji. Jeżeli dobrze zapamiętałem, to jest to dobrowolność, bezstronność, poufność, neutralność, a także akceptacja. Pewnie gdzieś w głowach naszych słuchaczy pojawia się teraz pytanie, czy mediacja zawsze jest skuteczna. Ja troszeczkę też analizowałem statystyki i rzeczywiście można powiedzieć, że dzisiaj mediacje są bardzo, bardzo skuteczne. Może nie w 100%, ale te wyniki na pewno są zaskakujące.
Tak, ja ze swojego 14-letniego doświadczenia mogę powiedzieć, że ta skuteczność jest mediacji na poziomie około 70%. I chociaż zdarza się tak, że nie wszystkie mediacje kończą się zawartą ugodą, bo być może rozwiązania, które do tej pory były, czasami też pełnomocnicy wskazują swoim klientom zupełnie inne podejście, zdarza się właśnie, że ta mediacja nie kończy się sukcesem. Właśnie w trakcie mediacji nie zostanie zawarta ugoda. Ale to, co dostaje potem informacje od sędziów, którzy prowadzą, pani mediator, prawdą jest, że nie złożyła pani sprawozdanie czy protokół z mediacji, bo sprawozdanie mamy w sprawach karnych, a protokół mamy w sprawach cywilnych, rodzinnych, gospodarczych, sprawa pracy, w którym pani zawarła w protokole, że strony nie doszły do porozumienia, ale one już zostały tak w mediacji przygotowane, że mnie było łatwiej z nimi przeprowadzić proces sądowy. Więc najistotniejsze właśnie jest, w zależności też od rodzaju mediacji, bo w sprawach gospodarczych ważny jest wynik, więc istotna jest ugoda mediacyjna. Natomiast w sprawach rodzinnych ważne jest budowanie relacji, komunikacji. I choć czasami gdzieś do tych ugód nie dojdzie, to ważne jest właśnie, jak strony zmieniają już podejście do siebie, podejście do wielu innych spraw, które jeszcze przed nimi niejednokrotnie będą się toczyć.
Na Naszym gościem, drodzy Państwo, jest cały czas pani mediator, pani Anna Gmurowska. Pani Anno, mediacje mogą być stosowane na pewno w szerokiej gamie konfliktów. To mogą być konflikty rodzinne, małżeńskie, pokoleniowe, towarzyskie, koleżeńskie, rówieśnicze. O mediacji możemy też mówić w sprawach spadkowych, na majątkowych, cywilnych. Chciałbym zapytać, czym charakteryzuje się mediacja rodzinna, mediacja małżeńska, o której właśnie teraz chcemy porozmawiać? Czym ona się charakteryzuje?
Ta mediacja rodzinna charakteryzuje się ogromnym ładunkiem emocji, przeżyciami, które strony mają za sobą. Tym bardziej, że przecież to są małżonkowie, którzy wcześniej się kochali, którzy sobie zaufali, którzy zakładając swój związek małżeński, przystępując do małżeństwa, oni zakładali, że będzie to długie małżeństwo, trwałe, szczęśliwe, że będzie zawsze tak, jak było na początku. A potem okazuje się, że kiedy wchodzą w tak zwany wir obowiązków, odpowiedzialności, że kiedy kończy się ten zachwyt, że zapominają o tym, że każdy z nich wnosi swój kawałek życia prywatnego ze swojego rodzinnego domu. Pewne schematy, gdzie w inny sposób rozwiązywało się konflikty, pewne schematy, gdzie inaczej gospodarowało się domowymi środkami finansowymi, czyli tak zwanym budżetem. Pewne schematy, gdzie inaczej wychowywało się dzieci, pewne schematy, gdzie prowadziło się życie albo towarzyskie bardziej, albo domowe. Inne schematy w zakresie, kto ustalał na przykład jakieś zakupy w domu, czy to było podejmowane jednostronnie decyzje, czy wspólne. Szereg jest tych różnych kwestii. I w pewnym momencie jest tak, że strony, ci małżonkowie, tworząc potem wspólny związek, jakby rywalizują ze sobą, które schematy, które wynieśli ze swojego rodzinnego domu, są ważniejsze. Kto ma rację, kto chce mieć górę w tych swoich podejmowanych decyzjach i propozycjach. No i to bardzo często prowadzi do konfliktów. Nieumiejętność właśnie rozumowania, skupiania się na obwinianiu, ocenianiu, negowaniu kogoś powoduje, że im bardziej kogoś atakujemy, tym bardziej właśnie ta bliska nam osoba będzie się bronić, a jak się broni, to też atakuje. No i te konflikty rodzinne to jest też to, że ludzie mają ze sobą dzieci, ci małżonkowie. Małżonkowie, kłócąc się między sobą, nie są nawet świadomi, w co włączane są też ich dzieci, jak one przeżywają te tragedie. Także te konflikty rodzinne są bardzo trudne i mediacja rodzinna charakteryzuje się też tym, że to nie jest tylko mediacja pomiędzy małżonkami, bo to są też dzieci. To są sprawy, które dotyczą też rodzin, czyli rodziców bardzo często. Płaszczyzna tych mediacji rodzinnych, wbrew pozorom, kiedy się wydaje, że to jest między małżonkami, ona jest bardzo rozległa.
Pani Anno, pani ma bardzo duże doświadczenie, jeżeli chodzi o mediacje rodzinne. Chciałbym teraz zapytać, w jakich konfliktach rodzinnych mogą pomóc mediacje? Bo chyba też bardzo często niekiedy to są takie błahe powody. Nie zawsze też chodzi o to, że małżonkowie są w separacji, czy chcą iść do sądu, aby się rozwieść. Zatem w jakich konfliktach rodzinnych mogą pomóc mediacje, czy próba właśnie tej wspólnej rozmowy?
No powiem tak, że najczęściej do mediacji, które miałam skierowane ze sądu, to były mediacje w sprawach o rozwód. Ja jestem akurat, mam tak ukształtowane swoje wartości, że dla mnie rodzina jest niesamowicie cenna. I kiedy dostaję małżonków w sprawie o rozwód, to pierwszą rzeczą, którą im komunikuję, to że mediacja może iść w następujących kierunkach. Po pierwsze, możemy najpierw ustalić, co było przyczyną takiego, a nie innego stanu rzeczy, że któryś ze współmałżonków złożył pozew o rozwód. Po drugie, jakie przeszkody do tej pory się pojawiły, żeby to małżeństwo mogło trwać. Po trzecie, co możemy zrobić? Idę najpierw zawsze w tym kierunku, żeby zaproponować program naprawczy na okres próby. I jeśli po tym programie naprawczym na okres próby nie przyniesie to efektów, żeby dopiero wówczas rozpatrywali możliwość ustania małżeństwa, bo to jest ostateczność. I wtedy, jeżeli jest już ustanie małżeństwa, to z wnioskiem, czy z orzekaniem o winie, czy bez orzekania o winie, w mediacji mamy głównie bez orzekania o winie, dlatego że strony widzą, że to jest najbardziej rozsądne. I co najistotniejsze, jeżeli są dzieci, to ustala się sposób kontaktów z dziećmi, sposób wykonywania władzy rodzicielskiej, spędzania wolnego czasu, wysokość alimentacji i wiele, wiele jeszcze innych kwestii, które potem bardzo często pozostają do rozwiązania, chociażby sposób podziału majątku wspólnego. A też niejednokrotnie, co się pojawiło też już w moim doświadczeniu mediacyjnym, ustalenie kontaktów dzieci z dziadkami, czyli wnuków z dziadkami, w sytuacji, kiedy byli bardzo skonfliktowani, tak naprawdę małżonkowie też ze swoimi teściami.
Wiemy już, że mediacja jest pewnym procesem, dlatego chcielibyśmy zapytać, jak przebiega mediacja. Na pewno ona nie ogranicza się tylko i wyłącznie do jednego spotkania, skoro jest to proces, ale z drugiej strony pewnie też gdzieś zdajemy sobie sprawę, że tej mediacji nie można ciągnąć w nieskończoność.
Tak, no jakby statystycznie przyjmuje się, że mediacja powinna przynieść efekty w ciągu 4 spotkań. I nawet w rozporządzeniu ministra sprawiedliwości w zakresie jakby kosztów mediacji w sprawach cywilnych jest wskazane, że jest to wynagrodzenie do tych 4 spotkań. A więc przyjmuje się tak statystycznie, że 4 spotkania powinny być wystarczające. Jedno tylko spotkanie, takie, które ja pamiętam, mediacyjne, zakończyło się po pierwszym posiedzeniu mediacyjnym. I jakby strony były tak już przygotowane do mediacji, że one były zupełnie świadome, po co przychodzą, do czego przychodzą, po co im to jest potrzebne. Natomiast z reguły to jest po prostu kilka spotkań. I co najważniejsze, jeśli przychodzą strony pierwszy raz do mediacji, głównie jeżeli też mają pełnomocników, to się tak zdarza, to bardzo też tak jakby podchodzą do tego, dobrze, przyjdziemy do tej mediacji, bo sąd nas skierował, ale każdy z nas zostaje przy swoich racjach. Nie są nawet świadomi tego, co w tym procesie mediacyjnym, jakie zmiany zachodzą. I po pierwszym spotkaniu mamy ustalenie kolejnego spotkania, zazwyczaj to jest w przeciągu tygodnia, 2 tygodni. Może to być też dłużej, bo przecież niektórzy małżonkowie wyjeżdżają za granicę, potrzebują więcej czasu. Podejmują też rozważania na temat przystąpienia do terapii rodzinnej, żeby ratować związek i na przykład wówczas wnioskują o to, żeby zawiesić postępowanie mediacyjne na okres czasu, albo też jeżeli przystępują do tak zwanego programu naprawczego wypracowanego z mediatorem na okres próby, wnioskują do sądu za pośrednictwem mediatora o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu mediacji na przykład na okres 6 miesięcy, 9 miesięcy, tylko po to, że to jest okres próby i po tym okresie próby na przykład strony ustalą, czy program naprawczy przyniósł efekty i wtedy składają wycofanie pozwu o ustanie małżeństwa, albo jeżeli to nie przyniosło niestety efektów, no to podtrzymują i składają wspólnie ugodę mediacyjną z wnioskiem do sądu o rozwiązanie małżeństwa bez orzekania o winie.
Janno, jaka jest rola mediatora właśnie w takich relacjach małżeńskich, bo wiemy dobrze, że nie chodzi tutaj tylko o towarzyszenie, ta rola jest znacznie, znacznie większa.
Oj, to można się tutaj w takim bądź razie w tych sprawach rodzinnych odnieść się do wielu takich funkcji mediacji i w tym również roli mediatora. No przede wszystkim mediator prowadzi tak ten proces, żeby miał on charakter uświadamiający i wzbudzający pewnego rodzaju refleksję i stymulację dla zmian. Stąd też prowadząc mediację skupia się na takiej funkcji po pierwsze edukacyjnej, bo uczy małżonków, członków rodziny w nazywaniu własnych potrzeb, emocji, kształceniu pozytywnej komunikacji. Ma też rolę łagodzącą, zwłaszcza w sytuacjach takich stresowych, zaostrzanego konfliktu, uczy kontrolowania emocji, ale i też zachowań stron. Ma też przede wszystkim funkcję komunikacyjną, sprzyja wzmacnianiu komunikacji, kiedy w trakcie mediacji strony mówią, albo małżonek zrobił to i na przykład od razu, jak z karabinu, strzelają za przeproszeniem we wszystkie możliwe negatywne strony, to ja wtedy pytam, A jakie są Pani uczucia, jeśli takie czy inne zachowanie współmałżonek prezentuje? I wtedy uświadamiam, że tak naprawdę złość, irytacja, zdenerwowanie na czyjeś zachowanie to nie wynika z czyjegoś zachowania osoby, tylko tak naprawdę z naszych niezaspokojonych potrzeb. Bo jeżeli współmałżonek na przykład ustala zakup sprzętu gospodarstwa domowego ze swoją mamą, a nie z małżonką, jeżeli ustala sposób spędzania wspólnych wakacji również ze swoją mamą, którą zabiera, nie ustalając tego z małżonką, na ich wspólne wakacje, to małżonka się złości, gniewa, ale to nie wynika z tego, że mąż się zachowuje źle, tylko to wynika z tego, z jej niezaspokojonej potrzeby, szacunku, że ona jest ważna, że z nią się powinno takie rzeczy rozmawiać, ustalać. Więc jakby w mediacji uświadamiamy najpierw potrzeby. Dlatego, że jeśli żądają czegoś w pozwie, mają jakieś oczekiwania od siebie nawzajem, to znaczy się, że wyrażają stanowiska. A w mediacji my sprawdzamy, przechodzimy z tych stanowisk do interesów, czyli dlaczego to, o czym mówią i dlaczego tego żądają, jest dla nich ważne. A więc jaki mają w tym interes? I później mediator przekształca to z kolei w dalszych rozmowach z wykorzystaniem technik mediacyjnych i przechodzi w potrzeby. Dlaczego to jest dla nich tak ważne, że o tym mówią i nie mogą z tego zrezygnować? I to jest właśnie też ta funkcja poznawcza, czyli stymulowania samorozwoju, ujawniania, poznania prawdy o własnych potrzebach, a przez to do budowania wzajemnego zrozumienia. Ma też funkcję wspierającą taka mediacja, bo pozwala w nawiązywaniu rozmów, w odbudowaniu pozytywnych relacji między małżonkami, no i inspirowania też do skorzystania z dodatkowych form pomocy, bo często mediator też pyta, jeżeli widzi, że trzeba, wskazane byłoby skorzystanie z pomocy jakichś specjalistów, to mediator nie może powiedzieć, proszę Państwa, w Waszym związku potrzebny jest terapeuta, potrzebny jest terapeuta uzależnień, potrzebny jest psycholog. Nie, tego mediator nie może powiedzieć. Mediator może zapytać, czy korzystaliście Państwo już może z pomocy tego typu psychologów, specjalistów, a czy rozważaliście Państwo taką możliwość? Czy to mogłoby Wam Państwu pomóc? Jak ja mogę Was w tym wesprzeć? No i jakby nie było, to też jest alternatywa na mediacja rodzinna, to też alternatywa według sądowych sposobów rozstrzygania sporów.
To wszystko, co mogliśmy usłyszeć, jest dla nas bardzo ważne, bardzo, bardzo odkrywcze. Myślę, że sposób mediowania w relacjach małżeńskich ma ogromne znaczenie i niezmiernie ważne jest wybranie odpowiedniego modelu mediacji. To już troszeczkę wybrzmiało. Jednym z nich jest model porozumiewania się bez przemocy, który jest właśnie ukierunkowany na relacje. Czy taki model też Pani stosuje? Jeżeli tak, to dlaczego i dlaczego jest on tak ważny?
Tak, stosuję też ten model porozumiewania bez przemocy, bo bardzo właśnie często przemoc wybrzmiewa w tych konfliktach i my jakby jako mediatorzy, ale przede wszystkim ja też, jeśli stosuję taką praktykę, to dla mnie to jest wyzwanie właśnie w przypadku mediacji rodzinnych. Dopiero wtedy, kiedy prowadzimy tę mediację w modelu porozumienia bez przemocy według Marshalla Rosenberga, który jest ukierunkowany na budowanie relacji pozytywnych, to stwarzamy przestrzeń do małżonków, żeby oni mogli budować relacje oparte właśnie na trosce, na szacunku, na to, żeby zdawali sobie sprawę z wagi własnych potrzeb i żeby byli też świadomi, że realizacja ich potrzeb, ale też dobrostan drugiej strony, są wzajemnie od siebie zależne. Czyli jeżeli chcę, żeby ja czuła się dobrze, żebym ja była szanowana, to pokaż też ten szacunek z siebie. Pracuj nad językiem, nie oceniaj. Tutaj właśnie ja uczę też bardzo często i wprowadzam tych naszych uczestników mediacji w tak zwaną rolę warsztatową chwilami, poprzez przejście z takiego modelu oceniania, krytykowania, poprzez tak zwaną metodę UFOK, czyli mówię o swoim uczuciach, U jak uczucie, F, fakt, że jakieś zdarzenie, zachowanie zauważyłam, oczekiwanie, czego oczekuję, bo to mi pasuje bądź nie pasuje i konsekwencje, co jeśli nadal ta postawa nie będzie zmieniona przez drugą stronę. Więc też ta praca w modelu porozumienia bez przemocy jest bardzo ważna dla małżonków. Ona jeszcze też może potem uczy, jak rodzice mają rozmawiać ze swoimi dziećmi, bo też to też czasami zostawia wiele do życzenia.
Pani Anno, nasz czas antenowy powoli dobiega końca. Jeżeli w naszych domach, w naszych rodzinach, w naszym małżeństwie no nie możemy dojść do porozumienia, jeżeli ten konflikt narasta i czujemy się bezradni, no to też możemy skorzystać właśnie z pomocy mediatora, bo przecież to jest jakby propozycja dla każdego. Niekoniecznie musi sąd kierować mediatora, żeby on rozwiązał nasz konflikt, ale jeżeli widzimy, że w naszym związku nie możemy się już dogadać, to warto właśnie w ten sposób poprosić o pomoc.
Tak, tak. I właśnie ja też tutaj jakby podkreślam poprzez takie stymulowanie do refleksji, żeby tam, gdzie nie może pomóc mediator, bo mediator też nie może być ich prawnikiem, bo mediator nie może być ich terapeutą, może pracować w modelu terapeutycznym, ale gdzie punktem wyjścia jest przekonanie, że rozwód to moment głębokiej przemiany w życiu rodziny. I celem takiej mediacji jest rozwiązanie istniejącego między stronami konfliktu, dojście do porozumienia właśnie też w tym modelu Rosenberga, ale też zasugerowanie, pobudzenie do refleksji, gdzie mogą szukać pomocy. Ja też pytam, czy mają jakichś swoich przewodników duchowych, ale najpierw pytam też o te kwestie, bo nie wszyscy są chrześcijanami, więc to też trzeba zwrócić na to uwagę, bo to jest bardzo delikatne jakby podłoże. Ale tam, gdzie nie może pomóc mediator. Mediator na pewno nie pomoże tam, gdzie jest silne uzależnienie lub współuzależnienie, bo czasami deklaracje, które są składane przez jednego ze współmałżonków będącego w silnym uzależnieniu bądź współuzależnieniu, zależne są też w zależności od tego, w którym on jest w tak zwanym etapie, bo być może to jest taki miesiąc, chwila miodowa, gdzie on jest gotowy, współmałżonek wiele rzeczy obiecać, a potem przychodzi niestety to załamanie i pojawia się wszystko, cały ten proces na nowo. Więc czasami podpowiadamy, pobudzamy do refleksji, żeby poszukali pomocy u innych terapeutów, u innych specjalistów, tam gdzie mediator niestety już nie pomoże. Bo nie może ze względu na swoją rolę, jaką pełni.
Drodzy Państwo, podjęliśmy się tematu, jak rozwiązywać konflikt w związku. Rozmawialiśmy z naszymi ankietowanymi, rozmawialiśmy także z rodziną, z małżeństwem, które było ze sobą skonfliktowane. A dzisiaj naszym gościem była pani ekspert w tej dziedzinie, pani Anna Gmurowska, która jest zawodowym mediatorem. Pani Anno, bardzo dziękuję za rozmowę, za poświęcony czas i za tak ważne wskazówki, które myślę, że są potrzebne dla tych, którzy są słuchaczami naszego radia i odbiorcami naszych treści. Bardzo, bardzo dziękuję.
Dziękuję za to zaproszenie. I chociaż nie każda mediacja kończy się ugodą, to każda uratowana rodzina jest ogromnym sukcesem. A przynajmniej chociaż pozytywne zmiany w tych rodzinach.
Projekt dofinansowany w konkursie ministra rodziny i polityki społecznej oraz pełnomocnika rządu do spraw polityki demograficznej. Po pierwsze, rodzina.